Dzień dobry Państwu, konwersatorium, Paweł Milczarek. Będziemy dzisiaj rozmawiali o geopolityce. Możemy też użyć słowa, które stało się dzisiaj modniejsze, to troszeczkę coś innego znaczy, ale jest takim mocniejszym, obecnie wywoławczym hasłem, geostrategia. Będziemy rozmawiali o geostrategii. Moim gościem jest Tomasz Rowiński.
Dzień dobry.
Historyk idei i mój kolega z redakcji Christianitas. Rozmawiamy christianitasowo. Geopolityka czy geostrategia to są rzeczy, które chyba dzisiaj są odnajdowane, odkrywane ponownie. Jednak żyliśmy, mogę trochę też z doświadczenia własnych przeżyć powiedzieć, jednak w takim wyobrażeniu świata, którym się mówiło, że to właściwie już niewiele jest, nie tak bardzo dużo znaczy położenie na ziemi, tak? Dlatego jaką politykę się stosuje. Co prawda my, Polacy, mamy we krwi cały czas rozważania o trudnościach kraju między Niemcami a Rosją. Rozważamy cały czas problem egzotycznych sojuszy, tylko dlatego one są egzotyczne, bo są dalekie. Więc jakoś ta ziemia, rozważanie o ziemi jest dla nas ważne w położeniu geograficznym. Niemniej trochę w innym sensie, to że po prostu, że jest daleko, tak? Coś jest bliżej, coś jest daleko, ale geopolityka, geostrategia nie do tego się ogranicza, nie do postawienia obok siebie kilku klocków i powiedzenia o odległościach. Jak rozumiem, problemem, który dzisiaj odkrywamy na nowo i widzimy troszkę dokładniej, jest to, że nawet zdolność szybkiego przemieszczania się, zdolność gromadzenia dużej siły, czy politycznej, czy militarnej, nie zmienia faktu, że pewne okoliczności naturalne, tak, ziemi, pewne problem jej ukształtowania, problem dostępności pewnych obszarów, zmienia politykę. No dobrze, to zacznijmy rozmawiać o tych zmianach. Co jest tym efektem końcowym? Myślę, że w ciągu ostatnich 10 lat, może nie, no więcej troszkę, może widzieliśmy dwie odsłony w takiej zmianie. Pierwsza związana z operacjami antyterrorystycznymi Stanów Zjednoczonych i NATO, które było zawsze, jak zawsze, prowadzone przez Stany Zjednoczone. Był taki spór o to, czy organizacje takie całościowe, organizacje porządku międzynarodowego, mogą dalej aspirować, tak jak ciągle aspirowały, do tego, żeby być głównym graczem w kontroli, tak, działań, na przykład także mocarstw, krajów i mocarstw. Czy w dalszym ciągu mogą aspirować? No i wydaje się, że ta inwazja na Irak i różne konsekwencje tego dały definitywnie znak, że oczywiście symbolicznie w dalszym ciągu to są instytucje jakoś tam ważne, ale politycznie właściwie straciły one większość swoich walorów. To jest pierwsza odsłona. Druga odsłona, zupełnie świeża, to jest, że król jest nagi, może za dużo powiedziane, ale że ten król, to znaczy ten, kto tworzył Pax Americana, Stany Zjednoczone, supermocarstwo, że słabnie na naszych oczach, nie tak, że od razu przestaje być tym mocarstwem, ale że no wyraźnie wpada w zadyszkę, tak? Czy to wszystko są rzeczy geopolitycznie warunkowane?
W ogóle na początku jeszcze wrócił do tego aspektu teoretycznego, tak to nazwijmy, który podjąłeś. No jednak mieliśmy takie wrażenie, że geopolityka to haha, jakiś taki, nie, prawda, ze starego archiwum jakaś książka, która nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że jest coś takiego, że po prostu czasami ludzie żyją w takiej epoce, która właśnie wydaje się na przykład epoką końca historii. Da? To znaczy jest pewien ustalony ład międzynarodowy, pewien porządek mocy, przemocy, równowagi, harmonii, jak to tam byśmy się sobie nazwali, jak to się układa, prawda? Jest takie poczucie, że te rzeczy przestały mieć znaczenie. Na przykład Pax Americana, to fajnie nazwałeś, jest ciągle takim porządkiem, który nam się nie narzuca, tak? Amerykanie zbudowali taki rodzaj porządku międzynarodowego, który nie jest bardzo inwazyjny gdzieś dla nas tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie zdajemy sobie na co dzień sprawy, że Amerykanie kontrolują szlaki handlowe na Oceanie Indyjskim czy na Morzu Wschodniochińskim, prawda? A robią to de facto, tak? To znaczy nawet jeżeli tam nie pływają ich lotniskowce, to nikt tam inny kontroli i władzy nad tymi miejscami nie będzie próbował przejąć, bo zdają sobie sprawę, kto ma rzeczywistą jakby przewagę. Więc wydaje mi się, że geopolityka jest taką dziedziną, która wraca w chwili, kiedy coś się zmienia. Ponieważ ten układ ziemski, tak, jest jakoś w danym porządku utrwalony i hegemon, byśmy tu wzięli sobie Stany Zjednoczone, ma to rozplanowane, tak? Czyli że jakby w pewnym sensie znosi trudności, które wynikają z, jak to się mówi czasami, tyranii przestrzeni na przykład, prawda? Czy to lądowej, czy morskiej. No, teraz właśnie mówimy sobie o takiej sytuacji, kiedy jakby waga różnych sił zaczyna się zmieniać. Pewnie to jest rzeczywiście dużo za daleko powiedziane, że król jest nagi, bo Amerykanie nie są bezsilni wobec zmian, które się dzieją, tak? I raczej stoją wobec konieczności jakby zmiany właśnie strategii, zmiany sposobu działania, no wobec rosnącej siły Chin, bo tutaj będzie trzeba powiedzieć o Chinach, których niejako sami wyhodowali jako mocarstwo, tak? Tworząc z nich najpierw wielką fabrykę świata, z drugiej strony włączając w jakiś tam system ekonomiczny mocno i handlowy, wyciągając niejako z realnego komunizmu ku państwowemu kapitalizmowi, prawda? W sferze ekonomicznej mocno liberalnemu nawet, przynajmniej w pewnych sferach, no może nie energetyki i takich monopoli państwowych, ale handlu już chociażby to zupełnie inaczej. Także to pewnie tak słowem takiego wstępu, jeśli chodzi o pewną teorię. Natomiast te dwa jakby przykłady, już jeden z nich częściowo poruszony, pewnie są troszkę czymś innym, czyli Bliski Wschód i właśnie Chiny. To znaczy, bo geopolityka jest jakąś częścią tych szeroko rozumianych spraw międzynarodowych po prostu, polityki międzynarodowej. Jakby Bliski Wschód jest raczej, no byśmy powiedzieli, takim punktem zapalnym znacznie dłużej niż to dzisiejsze odżywanie refleksji nad geopolityką, bo tam raczej mamy pewien kulturowy kocioł, tak byśmy nazwali, miejsce, gdzie mam taki węzeł kultur i polityki, i religii, to wszystko się tam ze sobą miesza. Być może, jeśli chodzi o taką kwestię geopolityczną, no to zobaczyliśmy pewną słabość Amerykanów, tak, w ostatnich wojnach, znaczy niezdolność do przeprowadzenia, mimo dużej przewagi militarnej i jakby prowadzenia wojny wcale nierównoległej, tak, to mimo, że ta wojna nie była równoległa, to jakby cele nie zostały osiągnięte. Dzisiaj mamy, biorąc przykład na przykład wojny syryjskiej, no widzimy dobrze, że pokój tam będzie się rozgrywał między Turcją, między Iranem, a nie między Stanami Zjednoczonymi, prawda, i Rosją, a nie między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, czy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, prawda, to jakby pokazuje taką słabość. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, no to jest właśnie ta zasadnicza kwestia geostrategiczna, ponieważ Chińczycy jakby dążą do takiego momentu, kiedy mogliby prowadzić wojnę równoległą ze Stanami Zjednoczonymi, tak? A jednocześnie Amerykanie, no jakby przez to uświadamiają sobie rzeczywiste geograficzne przeszkody, jakie stoją dla zachowania ich porządku, czyli tysiące kilometrów Pacyfiku, tak? Pojedyncze niewielkie bazy gdzieś tam rozproszone na jakichś wysepkach jak Guam czy tego typu miejsca. Dość osamotnieni sojusznicy, jak się okazuje, ci będący blisko Chin. Japonia, Korea, Australia, Filipiny, Indonezja, tak? Więc jakby cały ten obszar. W dodatku można powiedzieć, że Amerykanie bardzo wysoko postawili swoje linie, tak? W tym porządku. To znaczy na samych plażach chińskich niemalże, tak? Okazuje się, że muszą teraz bronić swoich przyczółków na jakimś takim bardzo bliskim paśmie wysp przy Chinach w momencie, kiedy już to drugie państwo, tak, ta Chińska Republika Ludowa, coraz mniej ustępuje we własnych zdolnościach militarnych czy technologicznych, no i wydaje się, że wystarczy, że pstrykną, a odepchną Amerykanów od swoich plaż. No to oczywiście to nie jest takie proste, bo wchodzi w to taka polityka zupełnie zwykła też, tak, ale to jest ta zmiana też. Amerykanie przestali się tak interesować innymi częściami świata, a wykonali tak zwany pivot, no, czyli ich namysł strategiczny i wysiłek skłania się ku Pacyfikowi, a nie na przykład ku Europie.
No, jedna rzecz, którą zauważy na dużą odległość każdy laik, ja bardzo, bardzo chętnie w takiej roli mogę wystąpić, to jest to, że geopolityka w tym naszym również nowym dzisiejszym wydaniu przenosi ciężar z porządku idei w porządek właśnie ziemi, tak? Można powiedzieć, że te zderzenia na wysokościach idei pozostają ważne i nie można ich lekceważyć przy opisywaniu konfliktów światowych. Niemniej, no, można powiedzieć, że znowu konflikty stają się bardzo konkretnie umiejscowione, tak? Stają się już jakimiś przewidywanymi teatrami pewnych, nie zupełnie lokalnych, ale bardzo ważnych o znaczeniu uniwersalnym konfliktów. Cała zimna wojna, tak? To był czas, w którym oczywiście konfliktów lokalnych, takich, które były bardzo mocno uwarunkowane generalnym napięciem między światem sowieckim i światem, tak zwanym wolnym światem, tak? To te konflikty lokalne w większości były jakoś z tym zdeterminowane, więc oczywiście można było zawsze pokazywać, że tak ognie wybuchają w różnych miejscach świata, w Afryce, w Azji i tak dalej, a cały czas zderzenie główne jest, jakby to powiedzieć, gdzie indziej, prawda? Dzisiaj nie ma takiego, poza może tym zderzeniem między światem, jak się definiował świat Zachodu i świat islamu, trochę tak próbowano to po nowemu ustawiać i niewątpliwie w tym jest jakaś racja, takiego jednego konfliktu dominującego, wokół którego wszystkie inne w świecie się właściwie grupują, nie mamy. Jest natomiast powrót do konfliktów wynikających z dążenia do, no można powiedzieć, już nie ideologicznego, ale takiego bardzo interesownego, niektórzy powiedzą realnego, tak, zainteresowania władzą nad obszarami świata, no może też i nad światem po prostu. Ale w dalszym ciągu ciekawe jest napięcie między, jest to dla mnie interesujące, gdy słucham najróżniejszych wypowiedzi, czytam teksty z tej dziedziny, o której tutaj mówimy, że z jednej strony jest w dalszym ciągu prawdą niepodważalną, że ten, kto chce być dominatorem w świecie, ten musi mieć dominację nad naszą strefą świata. To znaczy, on musi tu być obecny. To Europa, można powiedzieć szerzej Eurazja, jest tym miejscem, w którym się decyduje, kto naprawdę rządzi. A z drugiej strony, co ciekawe, właśnie gdy dzisiaj mówimy o miejscach, w których może się zdecydować to, kto jest dominatorem, to mówimy o lokalnych konfliktach w innych miejscach świata, tak? Na przykład ten, o którym mówisz, na innej półkuli, prawda?
Jest... No, ja bym powiedział, że właściwie taki jest konsensus wśród autorów, których czytam, że właściwie ta Europa już jest drugorzędną sceną, mimo wszystko, tak? To znaczy, że odwołują się do czynników ekonomicznych, czyli to Morze Wschodniochińskie, tam Cieśnina Malakka, prawda, to są takie obszary, gdzie w tej chwili jest największy też ruch okrętów, przepływ towarów, największe też skupisko ludzkie, byśmy tak powiedzieli, tak? Właśnie wskazuje się na pobrzeże chińskie, tak? I tak zwany Daleki Wschód, z takich głównie też względów, no i z takich, że tam, no, może dojść do jakiegoś konfliktu również teoretycznie zbrojnego, tak? Ponieważ, no, tam jest rzeczywiste napięcie. Tutaj mamy jednak w, powiedzmy, strefie atlantyckiej, no, jakiś rodzaj ciągle przyjaźni, czy sojuszu, czy rodzaju nawet protektoratu, no, trzeba by powiedzieć, Ameryki nad Europą militarnego. Więc jakby, no, siłą rzeczy tutaj mamy spokój. Wydaje mi się, że osobnym wątkiem to jest ta kwestia ideologii geopolityki. Także to jeszcze możemy do tego wrócić.
Zrozumiałem, że chętny jesteś do tego, byśmy porozmawiali dalej o tym napięciu między ideologią a miejscem, między ideami a ziemią.
Tak, bo wydaje mi się, że to jest coś takiego ciekawego, bo, no, przynajmniej dla nas, ludzi żyjących teraz, tak, nie doświadczających tego tylko z książek i z tego, cośmy przeczytali, ale jakby, no, pewien rodzaj jednak wtórności pewnych uzasadnień, tak, ideologicznych, czy może raczej ich powiązania po prostu z pewnym istniejącym porządkiem międzynarodowym, tak, ten Pax Americana, który uzasadniany był często czy jakimś takim eksportem demokracji, czy wolności jakichś świata zachodu, które, no, niekoniecznie się udawało zaszczepić, ale interesy udawało się realizować, prawda? To znaczy, nie ma może demokracji w Kuwejcie czy Iraku, ale ci, co trzeba, siedzą na polach roponośnych, prawda?
No, można powiedzieć, że właściwie wszystkie konflikty tej, nawet jeszcze sprzed zakończenia zimnej wojny, wszystkie te wielkie konflikty, które koncentrowały uwagę, siły i tak dalej, były konfliktami między ideologiami, najprościej byłoby powiedzieć takimi, które mają uniwersalne zasięgi, tak, nadzieje, można powiedzieć, ekspandują bez granic jakichś partykularnych. Takim czymś był niewątpliwie komunizm, tak, z tym ciągle powstrzymywanym od wewnątrz, moderowanym, ale jednak obecnym pragnieniem zawładnięcia czy rozlania tej rewolucji na świat. To, tak, niewątpliwie to, o czym wspomniałeś, liberalizm z misyjnym takim marzeniem o tym, żeby wszystkim rozdać demokrację i mierzyć wszystkich demokracją liberalną. No i ostatnio, tak, to ten przeciwnik w wojnie asymetrycznej z terrorem, to był przeciwnik, który motywował się ideologią opartą na religijności islamu, tak, islamskiej, o której chyba mądrze pisali analitycy, że jej specyfiką jest to, że ona w ogóle pomija. Z jednej strony jest bardzo związana z pewnym określoną cywilizacją, sposobem życia, ale jakoś można powiedzieć sama wewnątrz pomija całkowicie lokalność. Tak, jest bardzo uniwersalną, jak to skrót on mówił, bardziej religią jakby powiedzieć, która zawsze chce mieszkać w niebie, a nie na ziemi, więc nie ceni jakichś lokalności ziemskich. Coś w tym jest. No a dzisiaj mamy, co, powrót na ziemię, wszyscy schodzą na ziemię, usiłują znaleźć interesy swojego miejsca, w którym mieszkają?
Trochę pewnie tak, to znaczy myślę, że na przykład w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, to trwa bardzo intensywna dyskusja na temat tego, jak to ma wyglądać. To jakby widać i w omówieniach dyskusji do nas docierają jakieś strzępki. Nie mamy jednej opinii, tak? Są na przykład głosy, które mówią, że do konfliktu światowego mogłoby doprowadzić dalsze utrzymywanie przez na przykład Stany Zjednoczone takiego mocnego kursu ideologicznego jak do tej pory, tak? Globalizacyjnego, dominacyjnego, o którym mówiło się, że Hillary Clinton byłaby reprezentantem tych starych amerykańskich interesów, to znaczy starych w perspektywie ostatnich kilkudziesięcioleci, prawda? A Trump być może będzie kimś, kto dokona jakichś pewnych takich przesunięć, tak? Ale jeszcze na chwilę do tego wątku, to widzimy, jaki mamy problem my chrześcijanie często z kolonizacją, prawda? I z tym, że chrześcijaństwo było taką protoideologią dla władców nowoczesnych, kiedy nie wiem, Ameryka właśnie była podbijana, tak? Jak teraz w nowoczesnych zupełnie czasach trudność ewangelizacji, ponieważ to jest jakaś niechęć do kościoła, że brał w tym udział, ale nawet w tamtych dawnych czasach, jakie były napięcia pomiędzy misjonarzami, a tymi, którzy tam wolę miecza, prawda, wprowadzali w tych odległych, wtedy odległych krainach, więc to też dobrze pokazuje, jakby dzisiaj wejście kościoła, czy chrześcijaństwa z tego postkolonialnego świata jest często bardzo, bardzo trudne. Natomiast wydaje się, że jakiś rodzaj takiego urealnienia jest potrzebny, ale to nie jest też tak, że to wszystko pozostaje na takim poziomie tylko militarnego na przykład wzmacniania się, tak? Że tu Amerykanie muszą sobie poradzić z jakimś problemem, jak tutaj nowymi technologiami pokonać w taki sposób Pacyfik, żeby jednak tych Chińczyków tam przytrzymać. Jest też, jakby musimy mieć świadomość, że tak naprawdę powiązanie Chin i Stanów Zjednoczonych na poziomie takich zupełnie ekonomicznych są niesamowite, więc to w pewnym sensie jest też szczęśliwe w całym tym konflikcie, bo zimna wojna, wschód-zachód, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone nie miały tego bezpiecznika. To jednak jest w dalszym ciągu, obracamy się w ramach tego samego Pax Americana. On przechodzi pewne perturbacje, ale Chińczycy się wcale z tego nie wyrwali, tak? Sami z tego mocno korzystają. Stają, więc na razie bym powiedział, że raczej to są takie przesunięcia w ramach porządku, który istnieje. Tu nie doszło do żadnego szarpnięcia. I kiedy Donald Trump mówi Chińczykom, że to ja bym teraz wprowadzę 45% cło na wasze towary, no to on tego nie zrobi. Ale on to robi po to, żeby pokazać Chińczykom, że jakby sytuacja nie jest taka, że oni to rozegrają w sposób prosty i nie wiem, wypchną Amerykanów z Tajwanu, czy przejmą kontrolę, nie wiem, gospodarczą, polityczną nad Australią. Oczywiście geografia ma znaczenie w pewnej próbie siły, ale jest tylko takim elementem.
No tak, mówisz o takiej sytuacji, w której jedno supermocarstwo i drugie, mówiąc literackim językiem, prężące się do skoku, tak, mocarstwo, tak, chińskie, tak, są w nie tyle w zderzeniu, bo to tak tylko w zwarciu, tak? W związku z tym tak, czują wzajemnie swoją siłę, swoje słabe punkty, mierzą się w pewnym napięciu i można powiedzieć, to nie jest moment, w którym obaj partnerzy odskoczyli od siebie, tak? Po to, żeby uderzyć za chwilę już na gorąco w walce, tylko na razie na razie mierzą swoje siły. No dobrze, to jest ta oś, która nam często umyka, bo co prawda wszyscy się uczą w weselu zainteresowania tym, czy Chińczycy trzymają się mocno, tak, ale to dla nas jest jak anegdota. Trochę w czasach sowieckich Chińczycy byli takim wyobrażeniem świata, który jest dziwny, też podobnie zniewolony, ale jednak jest, bywał, tak, antysowiecki, więc to jest taki paradoks, że w Polsce kultywowano coś w rodzaju takiego sentymentu do tych Chin momentami. No dobrze, to są
no
te...
No ten żart o granicy polsko-chińskiej,
tak,
prawda?
Tak,
że kiedyś przyjdzie taki czas, że będzie granica polsko-chińska.
To są te marzenia, te różne jakieś fantazje, które są zupełnie poza obszarem jakiegokolwiek naszego racjonalnego namysłu. Są takie opowieści o Chińczykach jako o psiogłowcach, to znaczy kogo zupełnie nie znamy i kim się tak naprawdę w ogóle nie interesujemy. A teraz pewnie trochę z tego strategii będzie wynikało, że będziemy się musieli tym zająć. Niemniej pomyślmy w naszej rozmowie o obszarach nam bliższych, tak? W momencie, w którym trwa to napięcie gdzieś tam z drugiej strony świata, to mamy też jakieś rozstrzygnięcia, czy coś się dzieje bliżej nas. Z jednej strony ten Bliski Wschód, o którym mówisz, on tradycyjnie jest obszarem, w którym się krzyżują różne interesy. No, trochę to inaczej wygląda dzisiaj. Pierwsza wojna światowa, jak zwykle schematycznie się mówiło, wybuchła dlatego, że z jednej strony było dynamicznie rozwijające się państwo, które myślało o osi Berlin-Bagdad, a z drugiej strony było mniej dynamicznie rozwijające się Cesarstwo Rosyjskie, które jednak miało marzenie o dążeniu do ciepłych wód i że w którymś momencie to się przecięło, musiało na Bałkanach. Tak dokładnie tak wyszło. No ale w dzisiejszych naszych czasach to napięcie jest gdzieś tam na Bliskim Wschodzie i Syria, tak, to jest ten nasz ostatni. Bardzo często mówimy o tym w takich kontekstach po prostu konkurencji mocarstw i trochę też ze smutkiem, niesmutkiem, tak, konstatujemy, że też to jest taki moment, w którym Rosja wróciła do gry i mogła także na froncie wewnętrznym wobec własnego społeczeństwa, jak i na światowym jakby ponownie pokazać, że może, tak, że więc to jest oczywiście element trudny, a jakaś niezborność, niezręczność Zachodu, pytanie, na czym ona polega. No i trzeci czynnik to jest ten, który w dyskusjach umyka, bo mówimy tylko o uchodźcach chrześcijańskich, czy o ludności, która dostaje po głowie przy tym konflikcie. Niemniej, no, to jest też i pytanie po prostu o zanik, tak, społeczności chrześcijańskiej, czy jakieś po prostu wykorzenienie jej, tak, w obszarach, które są dla chrześcijaństwa, można powiedzieć, jakoś źródłowe również.
Tak, to najpierw Polskę spróbujemy, czy Bliski Wschód, bo wydaje mi się, że jednak to osobno by było. To może Polskę, tak?
Może zrobimy tak, że zrobimy przerwę i zastanowimy się. Spróbujmy w naszej trzeciej części rozmowy podzielić trochę czas i na Polskę, i na Bliski Wschód, ale skoro tak dużo mówimy o Polsce, to trochę o Bliskim Wschodzie.
O Bliskim Wschodzie. Tak. Bo zapytałeś, jak doszło do tych niezręczności, może do całej tej wojny. No oczywiście wszystkich czynników to chyba nie sposób wymienić, ale wydaje mi się, że chodzi o taką niezręczność. To jest jednak takie, nie wiem, czy do końca świadome, czy nieświadome, ale praktyczne wsparcie przez Stany Zjednoczone interesów saudyjskich, tak? No wiadomo, że tutaj jest coś, taki bardzo specyficzny sojusz, tak? Między Saudami a Stanami Zjednoczonymi, bo wiadomo, że Saudowie są bardzo bogatym, tak, dynastią, tak, Arabia Saudyjska, bardzo bogatą dynastią, petrodynastią, tak, siedzącą na ropie, ale z drugiej strony jest to bardzo mocny, taki prozelicki, można powiedzieć, prozelickie państwo, ośrodek, które rozpuszcza po świecie wahabityzm, agresywną, niewątpliwie odmianę islamu, związaną też również z państwem islamskim, tak? Tutaj, jak ostatnio usłyszałem, bardzo ciekawie, taką listę pewien ekspert wymieniał, organizacji tam w Syrii, które od kogo biorą pieniądze wprost. No to ci od tego, a państwo islamskie, no podobno od nikogo nie bierze, ale ciągle istnieje. I to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób. No, ale jakby te powiązania z Saudami są bliskie. Z drugiej strony są powiązania i to, no można to wejść na stronę internetową Fundacji Clintonów i Saudowie są sponsorami tejże fundacji. No jakby tutaj ród Clintonów też nie jest bez wpływu na to, co się dzieje. Nawet bym powiedział, że jakoś tam pewnie na prezydenturę Baracka Obamy w ramach opcji demokratów też mieli wpływ. No więc jakby mamy właśnie powiązanie to amerykańskich interesów i saudyjskich. Mieliśmy powiązanie interesów saudyjskich tam koło 2011-2012 roku i interesów tureckich, które to państwa chciały przeprowadzić rurociąg przez tereny syryjskie. No ale mieliśmy Syrię i dyktatora strasznego Asada, prawda, który powiedział, że nie. I jakby tu sprawa jest o tyle dziwna, że po 2001 roku, po atakach na World Trade Center, Asad bardzo wspierał na przykład wywiad amerykański w sprawie odnalezienia sprawców. Sprawa się skomplikowała, kiedy właściwie, jak się dzisiaj jednak uważa, no przynajmniej tak z zewnętrznych przekazów, ideologicznie doszło do ataku na Irak, tak? Wtedy Asad się również wystraszył, że no skoro po prostu dyktator może być zaatakowany, bo jest dyktatorem, nieważne jakie są rzeczywiste powiązania, no to on się też wycofał. Turcja była przeciwna Asadowi. No i w ten sposób można powiedzieć, że Amerykanie nie zareagowali na to, że Saudyjczycy zaczęli wspierać organizacje islamistyczne, które doprowadziły do wybuchu wojny. A kiedy już wojna wybuchła, to nie stanęły po stronie Asada, zaraz powiem dlaczego jednak warto byłoby to zrobić, tylko po stronie, jak to nazwali, umiarkowanych islamistów. W praktyce oni nie odegrali żadnej roli politycznej i jakby mamy państwo islamskie, mamy Asada, mamy może Al-Nusra, jeszcze jakieś takie ugrupowanie, ale powiedzmy Bractwo Muzułmańskie, które było tą właśnie umiarkowaną opozycją wobec Asada, właściwie nie ma żadnego znaczenia. Problem polega na tym, że sunnici, tak, którzy głównie reprezentują te takie rewolucyjne ruchy, zupełnie spokojnie mogą zaprowadzić dyktaturę z szariatem jako prawem państwowym. Asad gromadzi wszystkie mniejszości, które chcą tego uniknąć. Chrześcijan, druzów, jazydów, umiarkowane odłamy islamu, jak na przykład alawitów, który sam jest alawitą, tak? Czyli jakby z perspektywy nas jako państwa jednak chrześcijańskiego, które jakoś tam powinno brać pod uwagę sytuację chrześcijan w świecie, czy w ogóle Zachodu, czy Ameryki, która jeszcze...
Ma swoje dziedzictwo.
Tak, czy Ameryki, która czasami jeszcze nawet do tego chrześcijaństwa się bardziej bezpośrednio odwołuje, no to ewidentnie było to jakieś zwycięstwo złych interesów nad podstawowym interesem, czyli życiem ludzi, tak? Życiem ludzi, którzy są jakoś nam bliscy. Więc można powiedzieć, że w tej chwili sytuacja, w której Donald Trump mówi, że będę współpracował z Rosjanami, bo oni walczą z ISIS czy ISIS, państwem islamskim, no wydaje się znacznie bardziej racjonalna. Chociaż nam pewnie właśnie ta aktywność rosyjska się nie podoba, ale też nie powinniśmy jej właśnie ze względów ideologicznych tak akurat w tamtym regionie całkowicie kasować, bo tu bardzo konkretnie na życie ludzkie jakby jest na szali. Szczególnie, że też polski kościół, polskie organizacje charytatywne są tam bardzo mocno obecne, więc raczej by zależało nam na pokoju. No możemy przejść teraz od Rosji do Polski.
No, spróbujmy jeszcze to jakoś puentować. Trzeba powiedzieć, że to w takim razie dyplomacja jest czymś bardziej skomplikowanym niż pałką. Nie jest taka prosta i w związku z tym pewnie nie wystarczy zawsze być za Ameryką przeciw Rosji, tak? Mówię, w taki sposób się ustawiać, mimo że rzeczywiście jest rzeczą jakoś rozsądną wybierać możnych obrońców, czy nawet w niektórych sytuacjach protektorów, ale cały czas zachowując poczucie własnych interesów.
Trump jest takim kimś, kto takie kolokwialne frazy wypowiada, ale powiedział, że my Amerykanie nie jesteśmy niewinni w tej sprawie tej wojny, no jednak jest jakimś takim zerwaniem takiego tabu, prawda? Tabu własnej takiej niewinności, własnego takiego przekonania o ogólnie cywilizacyjnej wyższości, lepszości i staniu po stronie dobra w każdej sprawie. To jest charakterystyczne.
Tak, no mówiłeś o tym splocie, tak? Częściowo niewidocznym dla szerszej publiczności, splocie przedziwnym, tak? Z jednej strony uwikłania różnych interesów amerykańskich akurat z Saudami, czyli akurat z siłą, która wydaje się najbardziej wroga temu porządkowi zachodniemu, czy w każdym razie emituje, daje wsparcie takim ugrupowaniom, a z drugiej strony ten, można powiedzieć, rozkręcony na wysokie obroty aparat propagandowy tej misyjności demokratycznej, tak? Czy wszystkie przecież te uderzenia, które miały miejsce, nie były uderzeniami, to pamiętamy, nie chodziło o jakąś wojnę cywilizacyjną, bardzo się z tego wycofywano, jeśli komuś coś przeszło, to przez głowę, że taka no, nie jest Zachód i inni, tak? Tylko to jest tak naprawdę ideały demokratyczne, które właściwie powinny być zaprowadzone wszędzie. To chyba jest ta ideologia, która zaślepiła tu kompletnie, tak? To znaczy wyobrażenie, że zadaniem jest eliminowanie kolejno no, dyktatorów, tak, na ich miejsce wprowadzanie rządów demokratycznych, tak, rządy demokratyczne za chwilę mogą być tak przerażające, jak za przeproszeniem rządy PiSu dla kodów w
Polsce. To właśnie, tak. Bo w Syrii owszem, może być demokracja, ale islamska. To jest ten problem. A islamska demokracja polega na wyborze między ugrupowaniem, które chce szariatu dla Syrii, albo szariatu dla całego świata. Więc jakby to jest tego typu problem.
Potężne, między leninizmem i trockizmem.
Coś w tym rodzaju, tak.
No dobrze, przerzucamy się w takim razie na te ostatnie minuty do Polski, żeby się zastanowić, co odkrycie geostrategii, geopolityki może zmieniać w naszym polskim myśleniu. Pewnie dużo, bo my myślimy bardzo jednak przez te ostatnie dziesięciolecia wedle prostego schematu, który nas jakoś tam chronił, tak? Że tak czy inaczej, no, mamy tę swoją radość z niepodległości, a zdajemy sobie sprawę, że ona jakoś była zawsze uwarunkowana od siły Stanów Zjednoczonych. Nasz podstawowy niepokój to jest zdolność zachowania tej obecności amerykańskiej, która blokuje ewentualne działania historycznie, no nieustannie potwierdzane działania rosyjskie. I tak ten schemat, tak zawsze rozumiemy to, co dla nas jest ważne, tak, w tym schemacie. To teraz Amerykanie nas po prostu przymuszają, tak, w jakimś sensie również, do tego, żebyśmy zaczęli myśleć bardziej subtelnych kategoriach, tak?
Ja myślę, że na pewno nie zmienia się takie nasze nakierunkowanie, bo też nie mamy specjalnie wyboru bezpośredniego, to znaczy korzystanie z jakiejś współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, czy jednak wzmacnianie na tyle, ile się da sojuszów europejskich, tak? Powstrzymywanie rozpadu chociażby Unii Europejskiej, jednak myślę, że jest w naszym interesie, tak, bo coś, co w Europie akurat jest zgodne z interesami Rosji, to przeważnie z naszymi interesami nie jest zgodne. A ten rozpad ewentualny jakiejś Unii Europejskiej, który byłby na rękę Moskwie, no to osłabia ewidentnie kontynent. Ale też ja tak trochę żartobliwie napisałem, że potrzebna jest nam ta granica polsko-chińska. To znaczy, że to nie jest taki głupi pomysł, żeby w ostrożny sposób Chińczykami współpracować, to znaczy pozwolić im na umieszczanie swoich interesów w naszym kraju, takich różnych w miarę konkretnych interesów, czyli jak oni mają swój pomysł na nowy jedwabny szlak, czyli taką jakąś zdolność rozwoju ich w kierunku zachodnim poprzez ocean lądu, byśmy powiedzieli, tak, przez Eurazję, no to jakby jest to rzecz, którą warto pielęgnować, dlatego że to stawia w takiej już niejednoznacznej pozycji nas wobec Rosjan, tak, Rosjanie, którzy z jednej strony chcieliby z Chinami rywalizować, ale nie za bardzo mają potem środki, a z drugiej strony potrzebują Chin, bo to jest duży odbiorca surowców. Oczywiste jest to, że państwo w Europie, które byłoby z Chinami powiązane ekonomicznie i Chińczycy by tam zerkali tutaj nad tą Wisłę, co tu się dzieje, będzie w jakiejś sytuacji też przynajmniej psychologicznie tak chronione, tak? To znaczy Rosjanie będą ostrożniejsi w jakichś tam takich pomysłach, no nie wiem, wojennych nawet, tak? Można powiedzieć. Taka granica z Chinami to już brak granicy z Rosją, tak?
A ty mówisz o granicy z Chinami w sensie pewnego
takiej metafory, żartobliwie.
Wspólnoty, w której można coś tam może przepływać jakaś.
Oczywiście musimy być tu bardzo, polskie władze muszą być bardzo zręczne, bo niewątpliwie ten konflikt amerykańsko-chiński jest dosyć silny, więc Amerykanie to już w tej chwili, tak, widzą, że w Polsce coś się dzieje i jakby na przykład nasze takie nie do końca, trochę wejście, ale nie do końca do tego chińskiego banku inwestycyjnego, no jest prawdopodobnie związane z jakąś presją amerykańską, tak, ale niewątpliwie ta gra tak na wielu fortepianach, jak to się mówi, którą zresztą uprawiają państwa pacyfikowe, tak? To znaczy, są Australia czy Japonia, no to Chiny to są dla nich podstawowi partnerzy, ale jednocześnie militarnie opierają się na Stanach Zjednoczonych, więc coś tutaj dla nas z takiego balansowania no musi niestety być. Druga sprawa, jeszcze dopowiem, to na pewno jest kwestia, że bez zmian jest jakby utrzymywanie w dobrej kondycji tej ziemi bez Rosji, tak? Na wschód od nas, tak? Czy to będzie Ukraina, czy to będzie Białoruś.
No właśnie. Sprawa Ukrainy jest oczywiście bardzo gorąca, także wojennie i tutaj naprawdę nie ma mądrego chyba w tej chwili, jakie znaleźć rozwiązanie. Ja widzę, że nawet tacy bardzo zdecydowani ukrainofile, ja nie jestem z kolei ukrainosceptycznie nastawiony, ale gdy widzę ukrainofilów, którzy z kolei tracą pewien oddech, tak, i zaczynają mówić o tym, że no cóż, trzeba się jakoś tam pogodzić z pewną neutralizacją, tak, Ukrainy. No dobrze, to jest jeden temat, ale obok tego jest bardzo balansująca, tak, sytuacja w Białorusi. Kraju, o którym zawsze myśleliśmy, trochę też tak z tą kalką bardzo prostą, że mamy takiego dyktatora obrzydliwy i nieładny.
No właśnie. I trochę jest takiego, jakiegoś takiego słabnięcia tej ideologii Pax Americana, dlatego że zachowując oczywiście proporcje, to można mieć wrażenie, że z Łukaszenką jest trochę jak z tym Asadem, tak? To znaczy, że to jest paskudny dyktator, nieciekawa jakoś politycznie postać, a z drugiej strony trzeba się zastanowić, jakie są polskie interesy. No polskim interesem jest, żeby mniejszość polska na Białorusi się dobrze miała, w dobrej była kondycji, tak? No nie zrobimy tego bez jakiegoś porozumienia z realnym rządem, tak? To znaczy wspieranie malutkiej opozycji, tylko i wyłącznie, tak, białoruskiej, może doprowadzić do bardzo złej sytuacji Polaków na Białorusi, tak? A z drugiej strony, też tak jak zauważyłeś, sam Łukaszenko nie jest aż tak bardzo prorosyjski, jakby się wydawało. To znaczy, rządzi tak małym krajem, ale dosyć zręcznym jednak graczem i ewidentnie widzi, że swoje interesy może w różne strony rozgrywać, więc no niestety to trochę tak, jak i robią Amerykanie. Często trzeba obie strony. Jedną stronę wspierać, a z drugą rozmawiać. Być może jednej dodawać animuszu, ale z drugą też robić pewne interesy, ale jak mówię, głównie dla Polaków, tak? Tak? Ponieważ też jakby utrzymywanie Białorusi w jakimś takim stanie, no jednak niewrogości, tak, wobec Polski, zwiększa tą przestrzeń pasa bez Rosji, tak, która jest naszym głównym problemem na wschodzie.
Polityka oglądana z bliska staje się o wiele trudniejsza w naszych czasach. Wygląda na to, że także w naszym odniesieniu do Białorusi nie wystarczy powtarzanie starych klisz i separowanie się, tylko odnalezienie się trochę w jakimś politycznym sprycie. Też chyba nie chodzi jednak o to, żeby samemu puszczać oko w różne strony, bo ostatecznie może zostać wtedy sam mem.
Nie, no nie, tak? Chodzi o na przykład moralne, prawda, legitymizowanie reżimu Łukaszenki, tak.
Ale w sytuacji, w której on sam, do niedawna taki jednak bliski satelita Rosji, a dzisiaj znajduje się w napięciu, które sam definiuje, bo to też jeszcze zdajmy sobie sprawę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której ten ktoś, no nie tylko my wiemy, że ma z Rosją trudności, ale on o tym mu rozgłasza i mówi z dużą otwartością. Więc na pewno w sytuacji jego trudności wobec Rosji, akurat w punktach, w których on ma te trudności, polityka polska, jeśli ma być kierowana nie jakimś ogólnym hasłem, ale interesem Rzeczpospolitej, zapewne powinna odnaleźć sposób jakiegoś wspierania, wzmacniania tego naszego sąsiada. Z drugiej strony trudno by było znowu, nie popadając w jakąś kłamstwo, jakiejś ideologii, no nie żądać z drugiej strony jakiegoś bardziej wolnościowego odniesienia rządu wobec tej mniejszości, no, o którą tak czy inaczej
można powiedzieć, że są dwa punkty. Pierwszy punkt, Polsce nie zależy na likwidacji Białorusi, a tym byłoby taka zupełna wasalizacja, tak, Łukaszenki przez Putina, a z drugiej strony zależy nam na sprawiedliwości w tym kraju, więc też nie możemy być obojętni wobec formy rządów i tego, jak tam się sprawy mają.
Proszę Państwa, rozmawialiśmy o geopolityce, geostrategii, rysując szybkimi ruchami obraz sytuacji, nad którą to sytuacją zmieniającą się pewnie teraz będziemy się głowili. Nie my, ale mam nadzieję, że politycy reprezentujący nasze sprawy. Nie potrzebujemy dzisiaj wiele publicystyki międzynarodowej, natomiast bardzo potrzebujemy studium spraw międzynarodowych i jak Państwo widzieli, może słyszeli z naszej rozmowy, nie zawsze oznacza to taką pozbawioną moralnego zmysłu przysłowiową realpolitik, to znaczy zgadzanie się po prostu z każdą wypadkową interesów. Można próbować zmieniać kierunki, również wyzyskiwać sytuacje dla rzeczy słusznych i szlachetnych. Niemniej trudno się nie liczyć przy tym z siłą ciążenia. To jest właśnie, zdaje się, ten czynnik, o którym odkrywana na nowo geopolityka nam dzisiaj przypomina, że jakby przestaliśmy latać w wyobraźni, więcej musimy chodzić po ziemi. Dziękuję bardzo za rozmowę Tobie, Tomaszu Rowiński.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
dziękuję za to kolejne konwersatorium, za jego wysłuchanie Państwu. Zapraszam za tydzień, w następną niedzielę o godzinie 13 do następnego konwersatorium. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.